Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maryja przeżywamy w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej. Przed nami druga część naszego spotkania, rozmowy niedokończone. Zanim przedstawię gości naszego spotkania, chciałbym podać numery telefonów do naszego tymczasowego studia w Rawie Mazowieckiej, bo będziemy oczywiście chcieli Państwa zaprosić do telefonicznego kontaktu z nami i współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Przygotowaliśmy dwa numery telefonów. Pierwszy z nich 508 855 849 508 855 849 i drugi numer telefonu 508 860 738 508 860 738. Dobry pasterz oddaje życie za swoje owce. W kontekście martyrologii duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej to temat naszych rozmów niedokończonych w naszym studiu. Bardzo serdecznie witam gości. Jest z nami pan profesor doktor habilitowany Wiesław Wysocki, historyk. Witam bardzo serdecznie panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan doktor Marcin Broniarczyk, dyrektor Muzeum Ziemi Rawskiej. Witam serdecznie. Szczęść Boże, panie dyrektorze.
Szczęść Boże.
Siostra Józefa Kobiela-Nazaretanka. Witam serdecznie, siostrę.
Szczęść Boże.
Ojciec doktor Łukasz Andrzejewski, prowincjał ojców pasjonistów. Szczęść Boże, ojcze prowincjale.
Szczęść Boże.
I gospodarz naszego dzisiejszego spotkania, ksiądz prałat doktor Bogumił Karp, proboszcz tutejszej wspólnoty parafialnej. Księże proboszczu, za pierwszą część spotkania dziękujemy. Pięknie było.
Najpierw powiem Bóg zapłać. Bóg zapłać i dla ojca Piotra, dla ojca Tadeusza, założyciela radia i telewizji, że nasza społeczność rawska, także cały nasz dekanat i nasza parafia mogły przeżyć to, co najistotniejsze w naszym życiu wiary, czyli Eucharystię, otoczeni modlitwą tak wielu osób za pośrednictwem transmisji. Za to bardzo dziękuję. A tych, którzy włączyli się teraz w naszym Radio Maryja, serdecznie pozdrawiam i zapraszam do podjęcia tego ciekawego tematu.
Dobry pasterz oddaje życie za swoje owce w kontekście martyrologii duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej. Dlaczego taki temat wybraliśmy, księże prałacie?
Proszę ojca, jeden z moich poprzedników, mówimy to o czasach II wojny światowej, ksiądz Wacław Zienkowski, jest przykładem dla nas takiego kapłana, który poświęcał swoje życie w służbie dla drugiego człowieka. Oczywiście podejmując służbę dla Pana Boga, został posłany tu do Rawy, rozpoczął bardzo aktywnie swoją działalność i w wymiarze to, co jest ważne dla proboszcza, jako gospodarz, ale przede wszystkim jako duszpasterz, wrażliwy na biedę ludzką, a jednocześnie oddany ojczyźnie. I gdy przyszedł czas próby, mówimy tutaj o wrześniu 1939 roku, był świadkiem, o czym wspomniał ojciec też na początku mszy świętej, był świadkiem, kiedy tu Niemcy rozstrzelali grupę Polaków, mieszkańców Rawy, uciekinierów z Warszawy, z innych miast, a potem sam doznał tego prześladowania, bo musiał opuścić plebanię, tułać się po innych mieszkaniach. I wreszcie przy kościele był świadkiem cierpienia polskiego żołnierza. Tego, który po bitwie nad Bzurą został tutaj uwięziony. Bowiem przy naszym kościele i w parku tu otaczającym nasz teren Niemcy we wrześniu, 17 września, utworzyli obóz jeniecki dla żołnierzy z bitwy nad Bzurą. W szczytowym momencie tu przebywało około 15 tysięcy. Oczywiście będziemy dalej w naszej audycji o tym rozmawiać. Ale gdy ci żołnierze tu przybyli, tak, on nie szczędził sił, aby nieść im pomoc. Niestety był donos do gestapo, został aresztowany wraz z grupą około 20 osób, którzy wspierali go w tej pomocy. Nie wiemy dlaczego gestapowiec chciał go uwolnić, bo jest mało źródeł na ten temat, ale wtedy na pytanie, na stwierdzenie, że będziesz wolny, ksiądz Wacław Zienkowski zapytał tego esesmana, czy tylko ja, czy i moi parafianie? Tylko ty. I wtedy dla mnie, jako już księdza, który jest ileś lat po tych czasach wojennych, ksiądz Zienkowski wypowiedział myśl, słowa kapitalne. Powiedział prosto. Tam, gdzie owce, tam pasterz. I razem z tymi parafianami został zesłany do obozu i wkrótce tam został zakatowany. Dobry pasterz.
Pan profesor doktor habilitowany Wiesław Wysocki, panie profesorze, martyrologia, trudny czas doświadczeń, duchowieństwo bardzo często padało ofiarą tej bestialskiej wojny, czasu, którym przyszło im przeżywać. Prosimy o wprowadzenie w ten kontekst historyczny, abyśmy później potrafili wyznaczyć właściwą drogę do podjęcia kolejnych tematów i wpatrywania się w kolejne postacie.
Może więc najpierw trochę statystyki. Inteligencja elity, do których niewątpliwie należeli także duchowni, to główny obiekt eksterminacji ze strony okupanta niemieckiego. Ja powiem, że 39% lekarzy zostało zamordowanych przez Niemców. 33% to nauczyciele, 30% wykładowców wyższych uczelni, w tym 700 profesorów, 26% prawników, 28% duchowieństwa. To jest olbrzymia liczba. To się przekłada na liczby bezwzględne rzędu 6 tysięcy, prawie 500 osób, z czego tylko w obozach ponad 2800. To jest hekatomba. I no, musimy pamiętać o tym, że już pierwszego dnia, kiedy rozpoczęła się agresja niemiecka, księża gdańscy zostali aresztowani. Pierwsze morderstwa mają miejsce już w pierwszych dniach agresji niemieckiej. Potem są już tylko kolejne, według list przygotowanych wcześniej, proskrypcyjnych, aresztowania i zsyłania do obozów koncentracyjnych. Najpierw dla duchowieństwa pomorskiego to jest Stutthof. Zresztą z terenów włączonych do III Rzeszy, terenów polskich włączonych do III Rzeszy, następuje eliminacja żywiołu polskiego, w tym także duchowieństwa. Przechodzą przez wspomniany Stutthof, Sachsenhausen, także Auschwitz, by ostatecznie od 1942, a właściwie 1943 roku znaleźć się w obozie dachałowskim koło Monachium. I ta martyrologia duchowieństwa trwa przez właściwie cały czas. I to są tylko te ofiary, które, o których wspomniałem, wyliczone, które zostały aresztowane, a przecież część duchownych przeszło tylko przez różnego rodzaju więzienia, internowania, takie okresy izolacji, zwłaszcza przy okazji 11 listopada, kiedy zakładników brano. I tych represji jest znacznie więcej i znacznie szerszy jest zakres. Niemalże prawie każdy duchowny w jakiś sposób odczuł ingerencję władz okupacji niemieckich. Przy tym dotykamy tylko jednej rzeczywistości, to znaczy okupacji niemieckiej, bo musimy ciągle mieć w tyle głowy świadomość, że wcale nie inaczej wyglądał los duchowieństwa pod okupacją sowiecką.
Panie profesorze, czego obawiali się oprawcy ze strony duchowieństwa? Dlaczego duchowieństwo było tak niewygodne dla nich?
Przede wszystkim ze względów ideologicznych. Tutaj walka z wiarą jest, to jest, no już możemy doszukiwać się przecież. Dwa totalitaryzmy mamy przed sobą, komunizm i narodowy socjalizm. To są dwa bliźniaki, systemy bardzo bliźniacze i one wcale nie były przeciwstawne, mimo że one ze sobą także wzajemnie się zwalczały. Żyły w komitywie, ale także potrafiły się zwalczać, co nie znaczy wcale, że były sobie obce. Drugi element to jest element narodowościowy. Poza tym, że byli to duchowni, to drugi element jest, że byli, czy drugi warunek, który sprawiał, że wobec nich podjęto eksterminację, to że byli Polakami, bo polskość była zagrożeniem dla tego, co nazywamy niemieckością. Tak to prawo niemieckie definiuje. I jeśli mogę jeszcze tylko jedno zdanie. Niemcy przyznali, że popełnili zbrodnie w stosunku do Żydów. Notabene już wobec Romów tego nie ma. Natomiast legalnie zastosowali wszelkie środki, łącznie z możliwością zabijania wobec Polaków. To notabene to zabijanie było w prawie niemieckim nagradzane urlopami, różnymi także materialnymi donacjami. Natomiast do dziś oni uważają, Niemcy uważają, że to Polacy są winni tego, że przeciwstawiali się legalnemu prawu niemieckiemu i stąd Niemcy mieli prawo dokonywać wszelkich restrykcji wobec Polaków. I to jest do dziś obowiązujące w prawodawstwie, chciałoby się powiedzieć, ale mówię to w cudzysłowie, demokratycznych Niemiec.
Pan doktor Marcin Broniarczyk, panie dyrektorze, jak sytuacja wygląda na ziemi rawskiej?
No więc bardzo szybko, bo już 7 września 1939 roku Rawa została zajęta przez wojska niemieckie. I tu trzeba niestety powiedzieć, że też o ile we wrześniu mieliśmy wielu wybitnych dowódców, żołnierz bił się twardo, mamy wiele przykładów ogromnego bohaterstwa i poświęcenia, prawda, chociażby żołnierzy spod Wizny, pod walczących na Westerplatte, to jednak no tutaj trzeba taki smutny element wskazać, że natarcie wojsk niemieckich akurat na tym naszym kierunku przez Piotrków, to Trybunalski Tomaszów Mazowiecki w kierunku Rawy, no bo oczywiście na Warszawę, tą szosą warszawską. Niestety tutaj naszymi wojskami armii Prusy dowodził generał Stefan Dąbiernacki, który no był jednym z gorszych dowódców września i to nie tylko, że źle dowodził, ale także za klęski obwiniał swoich żołnierzy, za co zresztą później jako jedyny z dowódców wrześniowych został zdegradowany i został aresztowany już po przebiciu się do Francji, do później do Anglii. No ale to jest taki szczegół nie bardzo ważny. Ale po zajęciu Rawy już 10 września miała miejsce pierwsza egzekucja tutaj niedaleko, gdzie się znajdujemy na rynku w Rawie, gdzie 40 osób zostało rozstrzelanych, 23 Żydów i 17 Polaków. Także Rawa bardzo szybko też doświadczyła tej opresji ze strony wojsk niemieckich. Tutaj trzeba powiedzieć, że także wysadzali budynki tutaj niedaleko, gdzie się znajdujemy, na ulicy Łowickiej, gdzie to było praktycznie wówczas niepotrzebne, tak, bo tutaj jakieś większe walki pod samą Rawą się nie toczyły, ale to barbarzyństwo właśnie żołnierzy Wehrmachtu już w pierwszych tygodniach właśnie II wojny światowej Rawa także doświadczyła. No a potem oczywiście te okropieństwa, także takie jak w innych miastach z terenu Polski, czyli powstało getto dla ludności żydowskiej, bo trzeba też wspomnieć o tym, myślę, że jeszcze będziemy o tym mówić w dzisiejszej audycji, że przecież Rawa Mazowiecka, podobnie jak wiele innych miejscowości, miast w Polsce, też była miasteczkiem wielonarodowościowym, wieloetnicznym. Tutaj przed wojną była synagoga, była cerkiew prawosławna, więc funkcjonowały tutaj różne narodowości obok siebie. I niestety ta smutna, ta tragiczna historia prześladowań ludności żydowskiej także miała miejsce, powstało getto. No i później także niestety większość zdecydowana społeczności żydowskiej zamieszkująca Rawę przed wojną zginęła w obozie koncentracyjnym w Treblince.
Siostra Józefa Kobiela, siostro, dzisiaj już mogliśmy przypomnieć sobie historię 11 męczennic z Nowogródka, współsióstr, sióstr nazaretanek i także kapelana. W tym temacie rozmów niedokończonych chcemy także i im poświęcić trochę czasu.
Muszę powiedzieć, kiedy tutaj jechałam do Rawy Mazowieckiej, udało mi się wysłuchać też homilii, która była w czasie mszy świętej tutaj w Rawie. I tutaj ojciec wspomniał o samym akcie męczeństwa naszych 11 sióstr. Natomiast jest niesamowita droga poprzedniczek naszych sióstr, które nie zostały umęczone, natomiast tę drogę siostrom męczenniczkom jakby utorowały. Proszę sobie wyobrazić, kiedy biskup Łoziński, dzisiaj też sługa Boży, zaprosił nasze siostry do Nowogródka. To był rok 1929, 4 września. Przyjechały dwie siostry. Było ustalone, że mają mieszkanie, 5 hektarów, tam był też ogród, łąka. Miały też zająć się bardzo zniszczoną farą nowogródzką. Fara też związana i z Adamem Mickiewiczem. Tam był też ślub Władysława Jagieły. W momencie, kiedy nasze dwie siostry tam pojechały, siostra Flora Nagłowska i siostra Weronika Lis, było to bardzo okrutne i trudne, ponieważ usłyszały, że my was tutaj nie chcemy, Nowogródek was nie potrzebuje. Nie miały gdzie mieszkać i w takiej sytuacji też prosiły i matkę generalną, Lauretę Lubowicką i biskupa Łozińskiego, że tutaj nas nie chcą, więc po prostu trzeba wracać. Biskup Łoziński powiedział, że bardzo prosi o pozostanie. Matka generalna to samo. I matka jeszcze dopowiedziała wówczas, tu w Nowogródku mają się dokonać wielkie rzeczy. I na początku siostry zostały przyjęte przez panią Marię Wierzbicką. Ona mieszkała w dworku Adama Mickiewicza. Znała nasze siostry z Grodna, tam jesteśmy od 1908 roku. I ona przez 20 lat się modliła, żeby nazaretanki były w Nowogródku. A później Białorusini dali siostrom takie pomieszczenia jeszcze niewykończone. I siostry zaczęły stopniowo wychodzić do ludzi, odwiedzać też chorych w szpitalu, przyjmować pojedyncze osoby. Biskupowi bardzo zależało, żeby zajęły się pracą wychowawczą. Z czasem pani starościna, która zamieszkiwała mieszkanie dla sióstr przeznaczone, zobaczyła, że siostry nie są dla niej zagrożeniem i też zapraszała do współpracy, podsyłając dziewczęta, które były w bursie i które były bardzo trudne wychowawczo. I tutaj jeszcze chciałabym wspomnieć jedno bardzo ważne wydarzenie. Każdy nasz dom, kiedy my zakładamy, otrzymuje patrona. Siostry w Nowogródku otrzymały patrona Chrystusa Króla. 4 lata przed przybyciem sióstr do Nowogródka papież Pius XI wydaje encyklikę Quas Primas i ogłasza Chrystusa jako patrona życia jednostkowego, rodzinnego, publicznego. I w tym kontekście słowa naszej przełożonej generalnej, matki Laurety, że tu się mają dokonać wielkie rzeczy. Społeczeństwo nowogródzkie zaczyna coraz bardziej przychylnie podchodzić do sióstr. Z czasem jest potrzeba, aby wybudować szkołę, bo jest też tyle zgłoszeń. I szkoła zostaje wybudowana w ciągu 8 miesięcy i już 1 września 1933 roku jest rozpoczęcie nauki dla uczniów. To była szkoła koedukacyjna dla dziewcząt i dla chłopców. Trwa to do czasów wojny 1939 roku. Nowogródek zostaje zajęty najpierw przez Sowietów 17 września i wtedy siostry zostają wyrzucone ze szkoły, zamieszkują u różnych sąsiadów. Kiedy 22 czerwca 1941 roku Niemcy zajmują Nowogródek, początkowo się wydają bardzo przychylni, siostry mogą nałożyć habity. Codziennie, i to też tutaj ja dziękuję Panu Bogu, że udało mi się, kiedy jeszcze żył ksiądz Zienkiewicz we Wrocławiu, spotkać. Ksiądz mówił, że od momentu wybuchu wojny codziennie odmawiali różaniec w farze. Rano była msza święta, wieczorem różaniec. Kiedy szedłem do ludzi z pomocą, nigdy nie zdjąłem sutanny. I wiedziałem jedno, że ja nigdy do ludzi nie idę sam, idzie ze mną sam Pan Jezus. I to też naszym siostrom dawało taką siłę. I to, co też tutaj chciałabym przytoczyć, ksiądz Zienkiewicz, kiedy było 25-lecie rozstrzelania sióstr, powiedział tak. Gdy męczono ludzi, nie czuliśmy zapachu wonnego kadzidła. Raczej czuliśmy gorycz dymów, swąd pożarów, popiołów i zgliszcz. Wtedy w nasze rozważania i rozmyślania wciąż i wciąż wplatały się motywy bólu, cierpienia, goryczy, niepokoju. Często strasznego niepokoju. Ale właśnie te okoliczności powodowały dojrzewanie serc ku pełnemu tak woli Bożej. Troska o innych osiągnęła niejako swój szczyt, gdy dwukrotnie siostra Stella, jako pełniąca obowiązki przełożonej domu, w imieniu swoim i całej wspólnoty wyraziła gotowość oddania życia za uwięzionych, większości ojców rodzin, a także za księdza Zienkiewicza, za mnie, który był poszukiwany przez gestapo. Nasze siostry, kiedy była wojna, szczególnie też tutaj siostra Kanizja, zależało też, żeby przygotować dzieci do pierwszej komunii i te osoby już też starsze, bo nigdy nie wiadomo, co będzie jutro. I Niemcy też wiedzieli, że w kościele farnym bardzo tętni życie religijne i początkowo, tutaj trzeba też odróżnić, żandarmeria niemiecka w Nowogródku była przychylna siostrom. Nawet też oni prosili tam wykonywać roboty tam, takie trykotarskie, mieli takie też zapotrzebowania i odnosili się życzliwie. Natomiast główna siedziba gestapo w Baranowiczach, pod którą podlegała żandarmeria nowogródzka, miała nieco inne już podejście. I w momencie, kiedy nasze siostry 31 lipca przyszedł w cywilu Niemiec i powiedział, że tego dnia, była to sobota, o godzinie 7.30 wieczorem siostry mają się stawić w komendzie Gebiskomisariatu. Po wspólnym różańcu wieczorem, kiedy siostry szły w Nowogródku, ulica 3 Maja idzie tak lekko w górę, otwary przez rynek do komisariatu. Siostry, we wspólnocie było sióstr 12, 11 szło do komisariatu. 12 siostra, siostra Małgorzata, pełniła obowiązki, pracowała w szpitalu i tego dnia też miała dyżur. W momencie, kiedy one szły, mieszkańcy Nowogródka mówili wprost, żeby siostry tam nie szły, bo tam nic dobrego was nie spotka. I wtedy siostra Stella, znając tą życzliwość tej żandarmerii, powiedziała, że jeżeli już, to może te, co silniejsze z nas, będą wysłane na roboty, a pozostałe wrócą. W drodze wraca siostra Małgorzata i słyszy od siostry Stelli, że ma wrócić do zagrody, tam gdzie ona mieszkała. To były takie budynki gospodarcze. I też pomóc księdzu Zienkiewiczowi i pilnować fary. Więc one szły 11. To był wieczór. I już, to już wiemy później z opowiadań osób, które pracowały tam w komisariacie. Były dosyć głośne krzyki ze strony Niemców. Dwie siostry, które znały niemiecki, więc też mogły udzielać odpowiedzi. I po godzinie zostały one wepchnięte do przygotowanej ciężarówki i wywiezione 3 kilometry poza Nowogródek. Ponieważ jeszcze wtedy pracowały osoby w polu i żeby uniknąć też świadków, ciężarówka zawróciła do komisariatu i wtedy już nasze siostry nie miały wątpliwości, że tu nie chodzi o wywóz na roboty, chodzi o oddanie życia. Słowa, które siostra Stella razem z siostrami, bo to one wypowiedziały jako wspólnota i to jest niesamowite, kiedy one usłyszały o uwięzieniu tych 120 osób, modliły się i to jest takie, wtedy jeszcze ma to inną wartość, dobrowolne oddanie swojego życia. Prosimy, aby Bóg zabrał nasze życie, jeżeli jest potrzebna ofiara, a uwolnił tych uwięzionych. Później, kiedy ksiądz Zienkiewicz jest na liście gestapo, siostra Stella, wchodząc do zakrystii, klęka przed księdzem i wypowiada to drugie słowo ofiary, wtedy już jako przełożona, że jest ksiądz poszukiwany, prosimy, aby Bóg ocalił księdza życia, modlimy się o to, ażeby zabrał nasze życie. I teraz, kiedy one wracają tego wieczoru 31 lipca 1943 roku, te godziny do 4 rano, tak się przypuszcza o 4 rano, 1 sierpnia, była to niedziela, zostały wepchnięte w strojach zakonnych do ciężarówki i wywiezione nieco dalej w stronę Brecianki na 5 odcinku kilometrów od Nowogródka. I tam niedaleko od głównej szosy zostały rozstrzelane. Ksiądz Zienkiewicz z siostrą Małgorzatą w sobotę wieczorem, tutaj słowa też nie oddają tego bólu, który był w sercu, tak się też pocieszali, sam to też ksiądz Zienkiewicz mówił, że no, coś tam się przedłuża, może wrócą. Rano ksiądz odprawił mszę świętą najpierw w Farze, a później poszedł do kościoła parafialnego świętego Michała. Tam miała być msza święta o 9:30 i wcześniej, kiedy był w konfesjonale, powiedział po latach ksiądz Zienkiewicz, że już nawet nie pamięta z tego szoku, czy to był głos mężczyzny, czy kobiety. Usłyszał tylko jedno. Proszę księdza, ja nie do spowiedzi. Chcę tylko powiedzieć, że wasze siostry dzisiaj o świcie zostały rozstrzelane. Ksiądz po tej wiadomości poszedł odprawić mszę świętą. Powiedział, że to dla niego doświadczenie tej informacji i później też doświadczenie to, co dzisiaj ojciec, kiedy zapowiadał temat dzisiejszego spotkania i też zanurzenie naszych sióstr właśnie w tej ofierze Pana Jezusa. Po skończonej Eucharystii wraca do Fary, prosi siostrę Małgorzatę do kościoła, tam gdzie też modlili się i modliły nasze siostry w Farze. I wtedy powiedział siostrze Małgorzacie, że dzisiaj o świcie wszystkie siostry zostały rozstrzelane. Siostra Małgorzata zabrała 2 czy 3 panie ze sobą. Jedna czuwała na głównej trasie, a one poszły do lasu szukać takich powierzchni, które były po prostu świeżo zasypane. I w momencie nie trzeba było jakoś w ziemi długo tam kopać. My mamy w zgromadzeniu, miałyśmy to niedawna też, że nasze ubrania mają numerki. Tak? Natomiast jedna z sióstr męczennic, ona do Nowogródka przyjechała ze Stanów Zjednoczonych i tam siostry wyszywały swoje imię. I w momencie, kiedy siostra Małgorzata szukała ciał swoich współsióstr, natknęła właśnie się na materiał, który wyrwała i było napisane siostra Sergia. Więc dla niej było to potwierdzenie, że jest to miejsce spoczynku jej współsióstr. Zaznaczyła takim małym brzozowym krzyżykiem, żeby później móc tutaj wrócić. Po miesiącu, żeby też nie dać poznać i żeby one wiedziały, że wszędzie też będą śledzone, To miejsce one też zaznaczały i tego miejsca strzegły. Siostra Małgorzata, kiedy poszła do szpitala, do pracy, ona chodziła tam w stroju świeckim, pewnego dnia, to było krótko po rozstrzelaniu sióstr, rozmawiając z pielęgniarką, usłyszała takie mówienie, oni też doskonale wiedzieli, że oni też poszukują Niemcy 12 siostry, i tylko usłyszała, jak któraś krzyczy: siostro, czy tutaj nie było Ludwiki Banaś, tak? Bo takie nazwisko też od chrztu Ludwika, zakonna Małgorzata. I wtedy wiedziała, że już tutaj nie może pracować, po prostu trzeba uciekać. I już do szpitala nie powróciła, w Nowogródku została. Ksiądz Zienkiewicz, kiedy po śmierci jeszcze sióstr, chodził do Fary, żeby też odprawiać mszę świętą, odmawiać różaniec. Kiedy 11 sierpnia Niemcy otoczyli Farę, bo już tylko poszukiwali, wówczas jeden z ministrantów, kiedy podszedł do księdza z tyłu, powiedział tylko, że gestapo jest już u tyłu Fary. Ksiądz pobłogosławił wiernych Najświętszym Sakramentem i przez zakrystię udało mu się uciec. Wiedział, że po prostu już musi też szukać schronienia i nie może się pokazywać. Po śmierci naszych sióstr, i to jest przedziwne, ci uwięzieni, część została wysłana na roboty, część powróciła. Tutaj trudno mówić, bo to będą tylko takie nasze przypuszczenia. Jedno jest, bo to też ksiądz Zienkiewicz zanotował pewne, że właśnie ta żandarmeria niemiecka w Nowogródku, która doświadczała takiej też dobroci ze strony sióstr, kiedy właśnie główny komendant spotkał się z księdzem Zienkiewiczem, on jeszcze, jak nie wiedział, co się stało z siostrami, prosił go. I on mówi, że na pewno nie zostały rozstrzelane, bo to niemożliwe. Dopiero później, kiedy sprawdził, przyszedł i z takim wielkim też bólem powiedział, że tak, to się dokonało. I chcę tu dodać jeszcze jedną rzecz. Jeden Niemiec, on pochodził z Łotwy, mieszkał u rodziny, żyje jeszcze pan, który jakby jego mama była też tego świadkiem, ten pan mieszka w Szczecinie. Kiedy on wrócił tam do tej rodziny na nocleg, też tam był pijany już. I w takim, trudno nazwać to, czy bólu, czy jakimś rozpaczy, czy w ogóle przeżyciu, może szoku. I on tak się oparł, zanim gospodyni przyniosła posiłek. I on tylko mówi, jak one szły. No i ona wtedy mówi, a kto? I on mówi, no te wasze siostry. I zorientował się, że za dużo powiedział. I mówi, Wara, tylko żebyś powiedziała. I potem za drugim razem mówi, one wszystkie były niewinne. I to dla nas było takim niesamowitym doświadczeniem. Raz, że gotowości oddania życia przez siostry, a drugie właśnie, że ten, który mordował, tak, doświadczenia z jego strony, te osoby były niewinne.
Bardzo dziękuję, siostro. Dobry pasterz oddaje życie za swoje owce w kontekście martyrologii duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej. Numery telefonów do naszego studia będę je co pewien czas przypominał. 508 855 849 508 855 849 i drugi numer telefonu 508 860 738 508 860 738. Ojciec dr Łukasz Andrzejewski, prowincjał ojców pasjonistów. Jak to doświadczenie związane z tematem naszego dzisiejszego spotkania wygląda u ojców?
Nasza obecność w Polsce trwa nieprzerwanie od 100 lat. Dokładnie w przyszłym tygodniu będziemy obchodzili piękny jubileusz przybycia pierwszych współbraci tutaj na ziemię polskie, chociaż rzeczywiście kontakty pasjonistów z Polakami są dużo starsze, sięgają praktycznie początków zgromadzenia. Niemniej jednak nasza trudna narodowa historia, zabory uniemożliwiły wcześniejsze przybycie duchowych synów świętego Pawła od krzyża do naszego kraju. Pierwsi pasjoniści przybywają tutaj w 1923 roku do Przasnysza na północnym Mazowszu na zaproszenie arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego. biskupa Płockiego. Tam obejmujemy pobernardyński zespół klasztorny ufundowany przez rodzonego brata świętego Stanisława Kostki, Pawła Kostka, wtedy w wielkiej ruinie. I od tego czasu zaczyna się historia bardzo mocno splatająca dzieje pasjonistów z dziejami narodu polskiego, to znaczy bracia, współbracia zakonni przez te 100 lat historii dzielili wszelkie narodowe sukcesy i radości, ale też i te trudne doświadczenia, zwłaszcza związane z czasami wojny, z czasami okupacji. Ze wszystkich prowincji naszego zgromadzenia to właśnie nasza, wtedy wiceprowincja polska, zapłaciła największy haracz Bożkowi wojny w postaci 8 współbraci, którzy zginęli śmiercią męczeńską. 7 z nich to byli bracia, którzy należeli do wspólnoty w Przasnyszu. Ta wspólnota początkowo, na początku wojny, w pierwszych dniach wojny, ponieważ Przasnysz leżał bardzo blisko północnej granicy Polski, blisko granicy z Prusami, w związku z tym to zagrożenie szybkim postępem wojsk niemieckich było tam bardzo realne i bardzo bliskie, stąd ta wspólnota szybko się ewakuowała. Bracia przybyli tutaj do Rawy, tutaj szukali schronienia, kiedy i tu przestało być bezpiecznie, ruszyli dalej na wschód. Jednak kiedy w połowie września nastąpił drugi atak, tym razem ze wschodu, nie było już sensu uciekać, nie było już sensu szukać schronienia właśnie w tych wschodnich częściach Rzeczpospolitej. Bracia zaczynają wtedy powracać do klasztorów. Wracają także do Przasnysza. Kiedy wspólnota znajduje się w klasztorze, okazuje się, że klasztor jest częściowo zajęty już przez wojska niemieckie. Niemcy zrobili tam więzienie, zrobili tam też taki prowizoryczny szpital dla rannych żołnierzy niemieckich, ale zakonnikom pozwolono zająć część pomieszczeń znajdujących się na parterze klasztoru i rzeczywiście bracia w tych pomieszczeniach zamieszkali. Na tyle, na ile było to możliwe, starali się także pełnić służbę Bożą w przyklasztornym kościele, choć z tym były coraz większe problemy. To, co już wspomniał pan profesor, we wstępie do tej naszej rozmowy, kapłani, zwłaszcza Polacy, polscy kapłani, byli uważani za element niepożądany, którego należy się jak najszybciej pozbyć. W związku z tym te trudności i problemy z życiem i posługą narastały. W pewnym momencie braci wyrzucono z klasztoru, przenieśli się do sąsiadującego z naszym klasztoru sióstr kapucynek. Siostry kapucynki udostępniły im kapelanie, czyli taki mały budynek, w którym wcześniej mieszkał posługujący im kapelan. I tam bracia przeżyli do początku kwietnia 1941 roku. 2 kwietnia zostali razem z siostrami kapucynkami aresztowani i przewiezieni do obozu w Działdowie. Po niemiecku ten obóz nazywał się Soldau. Tam zostali osadzeni razem z duchowieństwem diecezji płockiej, z biskupem Antonim Julianem Nowowiejskim, który zaprosił nas do diecezji płockiej. Był jednym z inicjatorów osiedlenia pasjonistów w Polsce, z biskupem pomocniczym diecezji płockiej, biskupem Leonem Wytmańskim, a także wieloma ludźmi świeckimi, którzy też w tym obozie, wtedy to był obóz pracy, było to nazywane jako obóz pracy, się znaleźli. Byli to więźniowie należący do grupy więźniów, których określono jako więźniowie polityczni. Zresztą do tej grupy często też zaliczano księży jako właśnie więźniów politycznych. W obozie koncentracyjnym bracia nasi przeżyli 5 miesięcy. Jeden z nich trochę krócej, już w lipcu 1941 roku w wyniku pobicia, dosłownie zakopania na śmierć, brat Antoni Glinka zginął na dziedzińcu obozowym na oczach swoich współbraci, współwięźniów. Pozostali kapłani i bracia zakonni, bo 4 z nich było kapłanami, 1 był 3 braci, 4 kapłanów, przeżyli trochę dłużej. W lato Oczywiście temperatury tutaj też grały na pewno dużą rolę. W obozie wybuchła epidemia tyfusu. W związku z tym władze obozowe zaczęły myśleć o ewakuacji obozu, szukano różnych rozwiązań. Ostatecznie 5 sierpnia relacje na temat pobytu naszych braci w obozie, także bestialskiego obchodzenia się z nimi, tak samo jak i z biskupami płockimi, mamy bardzo dokładne dzięki relacjom sióstr kapucynek. Siostry były razem z braćmi w obozie, oczywiście nie były w tych samych pomieszczeniach, natomiast dzieliły pokoje jakby przez podłogę, to znaczy siostry były wyżej, bracia byli piętro niżej, więc mogły słyszeć i mijali się na korytarzach, więc widziały ich zachowanie, widziały też przez okno to, co działo się na dziedzińcu obozowym, często sceny upokarzania ojców i braci, a także biskupów na obozowym dziedzińcu. Po swoim uwolnieniu, bo większość już poza jedną wróciło później do swojego klasztoru, do Przasnysza, bardzo dokładnie spisały praktycznie dzień po dniu taką kronikę, relację tego pobytu, tych 5 miesięcy w obozie, dając piękne świadectwo wiary nie tylko naszych współbraci, ale także innych kapłanów, biskupów, swoich współsióstr wobec tych trudnych chwil prześladowań, których doświadczali. 5 sierpnia rano siostry zorientowały się, że w celi nad nimi nikogo nie ma. Nie ma żadnych odgłosów, nie było ojców na korytarzu, nikogo z nich nie spotkały, nie mogły dowiedzieć się tego, co się z nimi stało. Domyśliły się później. Kiedy rano kazano im się spakować, zapakowano je do autobusu i wyrzucono poza obozem, kazano im iść w zasadzie w nieznane. Siostry przeżyły, siostry, tak jak powiedziałem, wróciły później do Przasnysza. Natomiast domyśliły się, że właśnie tego dnia, 5 sierpnia, bracia nasi zakończyli życie, tak jak wielu więźniów obozu w lesie bałuckim pod Działdowem, który był miejscem masowych rozstrzeliwań więźniów. Niemcy bali się rozprzestrzeniania tyfusu, bali się epidemii. W związku z tym postanowiono zlikwidować więźniów, u których podejrzewano chorobę. Ze sprawdzonych źródeł, ponieważ braciom udało się przekazać kilka grypsów na zewnątrz, a także z kroniki sióstr kapucynek wiemy, że przełożony klasztoru ojciec Czesław Załoga chorował wtedy. Prawdopodobnie nie był to tyfus, a zapalenie płuc, ale ten cień podejrzenia, że współbracia są chorzy, wystarczył do tego, aby całą grupę poddać eksterminacji, czyli pozostałych 6 współbraci, brat Antoniusz wcześniej zginął. Zostali oni rozstrzelani i pochowani. Kiedy wyszła sprawa Katynia, Niemcy przestraszyli się, że także ich zbrodnie mogą zostać odkryte, dlatego te masowe mogiły zostały rozkopane, ciała zostały spalone, a prochy zostały zmielone, tak żeby nie można było nigdy w przyszłości ocenić skali wielkości tej zbrodni, której tam dokonano. Prawdopodobnie też jest to przyczyną, dlaczego ten obóz, jest to jeden z obozów, o którym mówi się bardzo mało. W zeszłe wakacje, ile dobrze pamiętam, gdański IPN rozpoczął prace wykopaliskowe na terenie właśnie Lasu Bałuckiego i drugiego miejsca, w którym także dokonywano straceń. Wydobyto kilka ton prochów. Mówimy już o prochach, tylko o prochach. Więc widzimy ogromną skalę eksterminacji, jaką również w tym obozie prowadzono. Zginęli tam nie tylko biskupi płoccy, nie tylko pasjoniści, nie tylko siostry zakonne, ale także bardzo wiele osób świeckich, które także tam zakończyły swoje życie. Jeszcze jeżeli mogę ostatnie zdanie, wspomnę tylko o ostatnim z naszych współbraci, ponieważ nie należał do tej grupy 7 pasjonistów przasnęskich, którzy zginęli w Działdowie. Brat Wacław Kamieński, który był jednym z pierwszych pasjonistów, którzy przyszli do Polski, wstąpił jeszcze do zgromadzenia we Włoszech. W czasie II wojny światowej przebywał we wspólnocie w Sadowiu, który z kolei leżąc w Wielkopolsce został włączony do kraju Warty. I tam, kiedy wspólnota już opuściła ten klasztor, ostrzeżona wcześniej przez zaprzyjaźnionego oficera Wehrmachtu, że klasztor zostanie zajęty przez okupanta, został później przekształcony na szkołę dla żeńskiej młodzieży hitlerowskiej, Hitlerjugend. Brat Wacław został w Sadowie u gospodarzy jako taka pomoc gospodarska, żeby doglądać klasztoru. Ktoś się wygadał. Prawdopodobnie powiedział, że tam u tego gospodarza jest ksiądz, znając brata z klasztoru. I jako księdza aresztowano go i przewieziono do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zginął w maju 1941 roku.
Panie profesorze, o wielu pamiętamy, wielu wspominamy, wielu z nich to święci i błogosławieni. Także wspólnota Kościoła i procesy beatyfikacyjne, które odbyły się, pozwoliły nam sięgnąć do wielu kart historii życia tych męczenników. Natomiast nie o wszystkich mówimy, nie o wszystkich pamiętamy. Cały czas jest ta ogromna potrzeba, aby rzeczywiście prawda dotycząca martyrologii duchowieństwa była przekazywana.
Zanim do tego wątku powrócę, chcę jeszcze wspomnieć o jednej sprawie, która odbywa się właściwie w tej chwili. Mianowicie w prawodawstwie niemieckim pojawia się w tej chwili nowa formuła ofiary. Tak zwane czarne winkle, czyli więźniowie kryminalni są dzisiaj traktowani jako ofiary wedle prawa niemieckiego. Ci z czarnymi trójkątami to byli kapo. Ci, którzy byli narzędziami władz hitlerowskich do wykonywania różnych funkcji. Wielu z nich później zresztą w nagrodę otrzymało wolność i możliwość zaciągnięcia się do sił zbrojnych niemieckich. Ale to, że ten taki kontrowersyjny problem dzisiaj jest podnoszony w prawodawstwie niemieckim, warto dostrzec. A wracając do tego wątku dotyczącego martyrologii pochówków, można powiedzieć, że na przykładzie Stutthofu udało się cały szereg zidentyfikować grobów więźniów tego obozu, niezależnie od tego, że oczywiście tam także jest to przemielenie i właściwie spopielenie. Natomiast z początkowego okresu, zwłaszcza 1940 roku, mamy bardzo wiele grobów na Gdańskiej Zaspie. One są zadbane. Ale okazuje się, że podobny proceder był także w innych obozach stosowany. Między innymi w Dachau, gdzie gdzie krematorium obozowe było mało wydajne w stosunku do śmiertelności więźniów i korzystano także z innych miejsc kremacji. I takie kilkaset urn imiennych mamy do dziś zachowanych na terenie, który nazywa się Ostfriedhof. To jest tam stworzony taki gaj pamięci na cmentarzu Am Père Lachaise Forst i mamy tam zidentyfikowanych kilkaset urn ceramicznych i metalowych z konkretnymi nazwiskami. Wśród tych, których udało się zidentyfikować, jest sześciu wyniesionych na ołtarz. To są błogosławiony ksiądz Edward Detkens, błogosławiony ksiądz Ludwik Roch Gettinger, Błogosławiony ksiądz Stefan Gdelewski i błogosławiony ksiądz Stanisław Kubski, błogosławiony ojciec Narcyz Jan Turhan, błogosławiony ksiądz Michał Woźniak i jeszcze jeden, którego nie mam tutaj w ewidencji. To są albo z diecezji dzisiejszej warszawskiej, częstochowskiej, radomskiej, gnieźnieńskiej i zakonu franciszkanów. Znamy także urny wielu innych osób. Jest rzeczywiście sprawą dosyć dziwną, że władze państwowe Rzeczypospolitej nie są zainteresowane tym, by te prochy sprowadzić. Dotyczy to także w dużym stopniu także episkopatu, który powinien wyraźnie naciskać także, by już nie tylko prochy, ale relikwie zostały do macierzy sprowadzone, do tych ośrodków, skąd ci duchowni pochodzili. Polityka państwa jest dosyć wybiórcza w tym zakresie. Nie może być usprawiedliwieniem tego, że to będzie tylko początek wierzchołka góry lodowej, że za tym posypią się różnego rodzaju presje. Myślę, że wszystkie urny, które są imienne, powinny znaleźć się w kraju, zwłaszcza, że mamy do czynienia z wyraźnym zacieraniem śladów. Proszę zobaczyć, jak wyglądają dzisiaj te ośrodki, które kiedyś były obozami koncentracyjnymi, a dzisiaj są tam tylko betonowe obrysy i co najwyżej tablice. Notabene w języku polskim nie ma żadnych. To niestety dotyczy także Stutthofu, ale dlatego, że tam był wypoczynek, dom wczasowy ubecki. Robili to samo, co dzisiaj, wczoraj i dzisiaj robią Niemcy, próbując zamazać swoją przeszłość. I prawdopodobnie, być może za 10-15 lat, te urny, które dzisiaj jeszcze można zidentyfikować, przestaną w ogóle istnieć, bo komuś przyjdzie do głowy, że no, czas najwyższy już te ślady przeszłości zatrzeć całkowicie.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Dobry pasterz oddaje życie za swoje owce w kontekście martyrologii duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej. Numery telefonów, pierwszy z nich 508 855 849, 508 855 849 i drugi numer 508 860 738, 508 860 738. Drodzy Państwo, zapraszam bardzo gorąco do telefonicznego kontaktu z nami. Prosimy także o cierpliwość, dlatego że mamy tutaj pewne problemy z zasięgiem telefonii komórkowej, ale mamy nadzieję rzeczywiście, że uda się nam również i tę kwestię rozwiązać. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon? Halo, halo.
Tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy i skąd telefon?
Telefonuję z Łodzi, ale jestem radianinem. Wojciech moje imię. Zresztą byłem ojcu gościem. Jakiś czas temu mówiliśmy wtedy o łanach, też o wołkowysku, no, o ogródku. Ale teraz no, z zaciekawieniem słucham audycji. Jeżeli jest to możliwe, bym chciał też tutaj się podzielić takim spostrzeżeniem na temat właśnie Rady Powiatu Rawskiego, Ziemi Rawskiej, właśnie sióstr Nazaretanek. Bo to mnie bardzo urzekła opowieść właśnie siostry na temat tej męczeńskiej śmierci 11 sióstr z Nowogródka. Zresztą pamiętam tak o panem bodajże, widziałem taki obraz tam przed kościołem tych właśnie sióstr, taka tablica sióstr Nazaretanek. Błogosławione męczennice Nowogródka i na tym obrazie jest właśnie 11 sióstr, do których strzelają Niemcy, one po kolei. padają. Natomiast mamy przecież właśnie Korawy, Żarar, siostry Nazaretanki, mamy przecież Ziemirawskie, założycielkę zgromadzenia, czyli błogosławioną Marię Franciszkę Siedliską. Mamy wreszcie też taką wieś Mroczkowice, to jest koło Sierzchów, skąd też pochodziła Nazaretanka siostra Stanisława Zofia Dzikowska. I ona była, można chyba nawet powiedzieć, że bardzo bliski kontakt, zaprzyjaźniona z księdzem prymasem Stefanem Wyszyńskim w Komańczu, bo tam ta siostra pracowała. A zresztą tam chyba jest nawet pochowana. Także takie mam skojarzenia na temat sióstr, właśnie siostry Nazaretanek i Rawskie, i właśnie te Kresowe i Zakopiańskie. I cieszę się bardzo, że ta audycja jest i będę dalej z radością słuchał, ale no mówię, w Rawie proszę pamiętać o tej naszej wielkiej siostrze Franciszce Siedliskiej.
Pięknie, dziękujemy ojcze, pozdrawiamy bardzo serdecznie, panie dyrektorze.
Jestem osobą cywilną.
A, przepraszam.
Ale dziękuję ojcu i w ogóle słuchałem mszy świętej, oglądałem, także jestem pod wielkim wrażeniem i no chylę czoło i brawo dla Rawy Mazowieckiej.
Bóg zapłać, pozdrawiamy gorąco z Rawy. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
No tak, tutaj trzeba by wspomnieć, że rzeczywiście tutaj nie mówiliśmy jeszcze o tym, ale właśnie siostra Franciszka Siedliska, założycielka sióstr Nazaretanek, pochodziła z ziemi rawskiej, bo tutaj trzeba przecież powiedzieć, że dzisiejszy powiat rawski jest znacznie okrojony w stosunku do tego województwa rawskiego przedrozbiorowego i ziemi rawskiej, bo województwo rawskie przedrozbiorowe składało się z trzech ziem, ziemi rawskiej, sochaczewskiej i gostynińskiej. Także jeżeli tu mówimy o w tym kontekście dzisiejszym, o świętych, błogosławionych Kościoła katolickiego, no to ujmując tak szerzej tą ziemię rawską, no to rzeczywiście możemy też być dumni i uznawać za swoją też no tutaj krajankę, patronkę, właśnie błogosławioną Franciszkę Siedliską, która przecież urodziła się w Roszkowej Woli. To jest dzisiaj powiat tomaszowski, gmina Rzeczyca, ale to jest dawna ziemia rawska. No, trzeba by pewnie też wspomnieć o ojcu, przecież dzisiaj był wspominany też przez księdza Łukasza, błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński, przecież współpatron diecezji łowickiej, posługiwał wiele w Nowym Mieście. To wszystko jest dawna ziemia rawska, także mamy tutaj tych błogosławionych. Nie wiem, czy teraz powiedzieć też o tych związkach świętego Maksymiliana Marii Kolbe.
To odbiorę telefon, panie dyrektorze, i później będzie jeszcze czas, abyśmy wrócili także do ojca Maksymiliana. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kogo witamy, skąd telefon?
Piotr z Przestysza.
Witamy, panie Piotrze, bardzo prosimy.
Mam takie uzupełnienie a propos obozu w Działdowie.
Prosimy, panie Piotrze, słuchamy.
Chodzi o to, że obóz w Działdowie był obozem przejściowym, nie był obozem docelowym.
Panie Piotrze, proszę kontynuować, bo chyba radio jest niewyłączone i dlatego tak się nam trochę ciężko rozmawia.
Dobrze, dobrze. I chciałbym powiedzieć o czymś takim, że władze samorządowe w Działdowie nie są chętne do tego, aby utrzymać pamięć o placówce w Działdowie. I w zasadzie placówka w Działdowie, która jest znakiem niemieckiego okrucieństwa, zanika. I od kilku kadencji w Działdowie nie ma woli takiej ze strony samorządu, aby tą placówkę utrzymać. I pytanie, jak utrzymać tą pamięć o obozie, który niszczeje i ślad po tym obozie w zasadzie zanika. Jak podjąć inicjatywę w skali państwa, aby tą pamięć zachować? Obóz w Działdowie niszczeje. Jeżeli się tam jeździ z roku na rok, widać, że nikt nie podejmuje działań, żeby tą placówkę utrzymać. I chciałbym zapytać, jaką inicjatywę wspólnie moglibyśmy podjąć?
Bardzo dziękujemy, panie Piotrze. Proszę przejść na odbiór, pan profesor Wysocki i później ojciec prowincjał. Bardzo proszę.
Swego czasu był pomysł, żeby na terenie Działdowa zlokalizować Muzeum Pamięci o eksterminacji elit narodowych, z pomorskich, i żeby tam był także, żeby to było muzeum, które by skupiało także pamięć o martyrologii duchowieństwa. Takiego obozu nie ma. Kalisz, który jest miejscem bardzo szczególnym, nie spełnia jeszcze takich warunków. Natomiast potrzebny byłby taki, żeby uświadomić, jak bardzo ważne jest, jak ważne są elity, jaką wielką rolę odgrywają wśród tych elit także duchowni. I jest taka potrzeba. Pamiątki, ślady są bardzo rozproszone. Od Jasnej Góry po różne parafie, a można byłoby to zgromadzić w miejscu, które byłoby przeznaczone na taki kult tego męczeństwa, duchowieństwa i inteligencji pomorskiej. I nie tylko pomorskiej może.
Ojcze prowincjale?
Myślę, że problem jest troszkę bardziej złożony. To znaczy rzeczywiście pamięć o tym obozie w Działdowie, ona była systematycznie zacierana. To znaczy nie było takiej woli w ogóle nigdy upamiętnienia tego miejsca i rzeczywiście jest prawdą to, że obóz ten niszczał przez bardzo, bardzo wiele lat. My też jako pasjoniści, chociażby z tego względu, że nasi współbracia tam spędzili ostatnie 5 miesięcy swojego życia i stamtąd zostali wywiezieni na ostrzelanie, byliśmy tym też żywo zainteresowani, więc śledziliśmy też losy tego miejsca. Myślę, że powody były dwa. Pierwszy był taki, że obóz ten był też przez jakiś czas po wojnie wykorzystywany przez Rosjan. W związku z tym władze prosowieckie nie były zainteresowane w żaden sposób upamiętnieniem tego miejsca, bo ktoś mógłby się później doszukać, że przecież tam też Rosjanie jakieś swoje niejasne cele realizowali. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, myślę, że samodziałdowo. Pamiętajmy o tym, no dzisiaj, kiedy mówimy o Święcimiu, to mówimy najczęściej, kojarzymy to przede wszystkim z obozem, więc sami mieszkańcy nie byli tym zainteresowani z prostego względu. Nie chcieli być utożsamiani z miejscem kaźni. To, co mogę powiedzieć pozytywnego, to to, że wiem z pewnego źródła, że zaczęły się już tam prace rewitalizacyjne, i część siedziby dawnego obozu włączono do Muzeum Działdowa, tego, które mieści się na zamku. Tam była maleńka część ekspozycji poświęcona obozowi. Ma być w tej części tego czerwonego budynku, czyli tego budynku obozowego, przygotowana w ciągu roku, 2 lat ma się zakończyć rewitalizacja i tam jakaś ekspozycja ma być.
Obóz był zlokalizowany w centrum miasta i dlatego jest to dzisiaj pewna chrapka dla deweloperów. I to jest także powodem, żeby po prostu, żeby no, przejąć ten teren i zatrzeć ślady. Ale to jest droga donikąd. To jest no, droga, powiedzmy, którą idą właśnie Niemcy.
Panie dyrektorze, bardzo proszę.
Jeszcze wracając właśnie do tego wątku świętych i błogosławionych związanych z Romą, za chwilę, zanim powiem o świętym Maksymilianie, to no przecież znajdujemy się w budynkach też przyległych do dawnego kolegium jezuickiego i szczycimy się tym, że tutaj studiował w kolegium ufundowanym przez Wołuckich święty Stanisław Papczyński, założyciel Zgromadzenia Księży Marianów w tej fundacji właśnie braci Wołuckich. Zresztą tutaj z obecnym księdzem proboszczem w 2019 roku zorganizowaliśmy taką konferencję naukową poświęconą tej tematyce, podsumowującą wielkie dzieło, które tutaj ksiądz proboszcz zrealizował, czyli rewitalizacji tego kościoła i właśnie dawnego kolegium jezuickiego. Także święty Stanisław Papczyński jest taką osobą tutaj, która no, tą formację taką intelektualną właśnie odbyła właśnie między innymi tutaj w kolegium jezuickim, bo tutaj dwa lata studiował filozofię. Także na pewno święty Stanisław Papczyński jest jednym z takich osób, no ale to jest XVII wiek, natomiast już wracając do XX i czasów wojny, to no jakby taką postacią na pewno emblematyczną, prawda? Jeśli mówimy o męczeństwie martyrologii duchowieństwa polskiego, jest właśnie święty Maksymilian Maria Kolbe. I tutaj dwa takie epizody, może dwa wydarzenia łączą tą wielką postać tego męczennika z Rawą, mianowicie święty Maksymilian po tym, jak został wraz z współbraćmi aresztowany w Niepokalanowie, przebywał tutaj w Rawie, właśnie w kościele Ojców Pasjonistów w nocy z 19 na 20 września. To w pięknych słowach właśnie dziejopis Ojców Pasjonistów świętej pamięci ojciec profesor Henryk Damian Wojtyska napisał, że Rawa też była tym jednym z przystanków na drodze do męczeństwa, bo tutaj przebywał. Natomiast no, postacią związaną nieodłącznie przecież ze świętym Maksymilianem jest człowiek, za którego oddał życie w Auschwitz, prawda? Czyli Franciszek Gajowniczek, który, no i to jest właśnie tragizm losów ludzkich czasów II wojny światowej. Święty Maksymilian oddał życie za tego człowieka, za Franciszka Gajowniczka, który notabene dożył sędziwego wieku, bo on zmarł po 90, miał ponad 90 lat. I tutaj, nie wiem, czy tutaj może wielu z naszych słuchaczy akurat nie wiedziało o tym, może dzisiaj się dowie właśnie z naszej audycji, że tutaj po kilkumiesięcznej jeszcze tułaczce, jak przeżył Auschwitz, jak już został z Auschwitz, wydostał się, po kilkumiesięcznej tułaczce dotarł do Rawy, gdzie miał nadzieję spotkać swoją żonę i synów. Ale nie spotkał ich, bo synowie jego zginęli, Bohdan i Janusz, w bombardowaniu Rawy w styczniu 1945 roku przez wojska sowieckie. Także tutaj jeszcze taka na koniec dygresja. Niestety w kontekście tego, co się dzisiaj dzieje na Ukrainie, wojny w Ukrainie, może taka refleksja smutna, panie profesorze, tutaj zwracam się do profesora Wysockiego, że niestety tam nic się nie zmienia, prawda? Czy to jest armia carska, czy armia czerwona, czy dzisiaj armia putinowska, nie liczy się ze stratami wśród ludności cywilnej i to barbarzyństwo, które cechuje tą armię, doświadczyła też Rawa właśnie 16-17 stycznia 1945 roku, a jednymi z ofiar byli właśnie synowie Franciszka Gajowniczka, czyli człowieka, za którego święty Maksymilian oddał życie w obozie w Auschwitz.
Warto przeczytać książkę Od białego do czerwonego caratu i chciałoby się dołożyć do tego tytułu jeszcze słowa i z powrotem. To jest opracowanie z lat pierwszych 20. stulecia profesora Kucharzewskiego, premiera Rady Regencyjnej. I właściwie totalitaryzmy, zwłaszcza niemiecki i sowiecki, czy rosyjski, się nie zmieniają. Ale pan doktor tego przypadku związanego z ojcem Maksymilianem. W 1939 roku mamy taki incydent ze Śremu. To jest miejscowość w Wielkopolsce, gdzie 20 października na rynku Niemcy zgromadzili pewną grupę mężczyzn i z przeznaczeniem na likwidację, na rozstrzelanie. Przechodził w pobliżu akurat ksiądz Antoni Rzadki, młody kapłan, dopiero prefekt w śremskiej szkole, i zobaczył ojca wielodzietnej rodziny i postanowił za niego zgłosić się. Został rozstrzelany. Niestety ten ojciec wielodzietnej rodziny także rozstrzelany został. Nie zawsze kat potrafi ustąpić wobec takiej ofiary. No cóż, tak to się układało też.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam. Nie wiem, słychać mnie dobrze, ojcze?
Tak, słyszymy. Kogo witamy, skąd telefon?
Maria z Warszawy się kłania i serdecznie witam ojca i całą, no wszystkich zgromadzonych w studio i całą Rawę również jakoś pozdrawiam. Chciałam powiedzieć, że prowokowała mnie właściwie, znaczy dziękuję, że w ogóle dowiedziałam się na przykład o siostrach z Nowogródzka, bo o ojcu Maksymilianie to ja właściwie się ciągle modlę, że tak powiem, do niego w kościele tutaj w Warszawie, gdzie jest jego ołtarz przy Ateńskiej w parafii. Natomiast ja chciałam powiedzieć, bo pan profesor bardzo, no, tyle rzeczy powiedział, na przykład o Sztutowie, gdzie bywałam i byłam w tym obozie, panie profesorze i wszyscy państwo. I ja tak myślę, jak ci Niemcy w tak pięknym miejscu, w lesie, coś tak urządzili, taki obóz dla ludzi i tak to w ogóle nie wyglądało i oni tak to otoczyli, że ja potem jak widziałam, co się tam, przecież można zwiedzać ten obóz, to ale w środku lasu też palili coś, te ciała, a pan profesor powiedział o tym mieleniu, że nie wszystkie pochówki, że czasami w zbiorowych, ale bywało, panie profesorze, to pan na pewno wie, tylko o tym nie mówił, że Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich, w której działała moja ulubiona pisarka Zofia Naukowska i ona to opisała, no niestety Niemcy w obozach, wiadomo, czy wśród, na pewno byli i księża, i ojcowie, wśród tych ludzi, których Niemcy po prostu robili potem mydło niektórych ludzi. Nie chowali, nie mielili tych prochów na proch kości. Tylko w kadziach, jak do dzisiaj są zdjęcia, że w kadziach po prostu wygotowywały się ciała ludzkie na mydło, a obok same skóry na torebki. Tak postępowali ludzie, bo Rosjanie to prostactwo, ale ludzie, którzy... Taka kultura i ja tego nie rozumiem. I właśnie mówię, że nie wszystkich możemy zidentyfikować, bo niektórych z pochówki jakieś tam wznowiono, ale ile ludzi tak zostało, że tak powiem, wytrawionych, że to wszystko było potrzebne do czegoś dla Niemcom. No ja akurat o Niemcach mówię, nie o Rosjanach w tej chwili. Natomiast jeszcze na koniec chcę...
Ostatnie zdanie, pani Mario.
Halo, ja jeszcze tylko chcę powiedzieć, że jak słuchałam, to cały czas widzę, od 70 lat mam obrazek taki, który rodzice przekazali mnie, taki wieczór i taki dobry pasterz idzie w stronę wsi, jest zachód słońca, a obok na wrzosowisku te owce, a wśród nich jest jedna czarna. I ja od 4 roku życia, mam 72 lata, ten obrazek widzę i pamiętam, jak mama opowiadała i dla mnie to jest taka cała historia właśnie tego dobrego pasterza Pana Jezusa i ciągle do śmierci będę miała przed oczami. Serdeczne dzięki jeszcze raz i przepraszam, że może tak...
Dziękujemy i pozdrawiamy. Bóg zapłać Pani Mario z Panem Bogiem tego, co dobre. Czy ktoś do Pani Marii, Panie Profesorze?
Niemcy stworzyli przemysł zagłady, przemysł śmierci. Stworzyli fabryki śmierci, tak zresztą nazywa się obozy koncentracyjne. To był system podporządkowany pewnej szczególnej formacji, jaką była SS i głównie ona czerpała z tych praktyk zbrodniczych korzyści. Rzeczywiście dokonywano na wielką skalę, na skalę przemysłową likwidacji ludzi i wykorzystywania. Rzeczywiście z tkanek tłuszczowych wyrabiano mydło, zdzierano skórę, zwłaszcza jeżeli ktoś miał tatuaże, włosy, złote koronki. To wszystko jest, to był wielki majątek, który został zagrabiony ofiarą tych, którzy znaleźli się za drutami obozów koncentracyjnych i potem najczęściej wśród popiołów, które pozostały. Natomiast jeżeli mówimy o tych, że tych nielicznych, które zostały do dziś i możemy i je, te szczątki zidentyfikować, to chcemy je po chrześcijańsku, zgodnie z naszą tradycją, z naszym obowiązkiem sumienia, zachować na zawsze w pamięci i w naszej bliskości, czyli w naszych kościołach.
Księże proboszczu, bardzo proszę.
Chciałem tylko nawiązać w kontekście Działdowa, że mam takie osobiste wspomnienie, bo mój dziadek Adam Borek zginął w tym obozie zamęczony przez Niemców i będąc tam byłem zadziwiony, że jest tak rzeczywiście, jak powiedział ojciec prowincjał, zapuszczony. Taka korekta, która nam wszystkim się przyda, to znaczy obóz nigdy nie był w Oświęcimiu, to był Auschwitz, tak? Także należy tak używać tego terminu. Ale też chciałbym, żebyśmy jakby podkreślili wyraźnie temat naszego spotkania, bo oczywiście księża, duchowni, siostry zakonne, jak powiedział pan profesor, stanowili bardzo duży procent społeczeństwa, które poniosło tą ofiarę, ale istotny jest motyw, tak? Bo ginęli inni ludzie. Ta śmierć księdza nie była lepsza czy gorsza od śmierci szewca, profesora, kucharki. Ale bardzo ważne jest, co jest zresztą tematem naszego spotkania, podkreślenie, że jakby idea, motyw, dlaczego on oddawał życie. To, co pan profesor powiedział o tym kapłanie w Śremie, tak? Że zobaczył mężczyzn skazanych na śmierć. Mówi, ja oddam swoje życie. To znowu przykład, jak pan dyrektor mówił o księdzu Maksymilianie. A i nasz ksiądz Zienkowski, który obok obóz 15 tysięcy żołnierzy tutaj w naszym terenie przykościennym, bez dachu, wrzesień, październik, listopad, słota, deszcz. Niemcy tylko dwa razy w tygodniu dają im jakąś zupę. Wyobrażamy sobie jaką, z brukwi i tak dalej. I on niesie pomoc w ukryciu, pomaga, wie co mu grozi. I gdy zostaje aresztowany, z dziwnym rządzeniem opatrzności mógł być wolny, to jednak mówi, czy moi parafianie też zostaną wolnieni? Nie, tylko ty. Tam, gdzie owce, tam pasterz. I to jest ten motyw, który jest bardzo istotny w tym męczeństwie duchownych i sióstr, bo to była przepiękna postawa. Siostry, które nie dlatego, że chciały umrzeć, one chciały żyć, ale żeby ocalić tych mężczyzn skazanych na śmierć, one powiedziały, my oddajemy nasze życie. To jest niesamowity wymiar tej ofiary i naszego programu i dlatego to mówimy na ten temat. Dobry pasterz. Tu w naszym ogrodzie zrobiliśmy upamiętnienie tej martyrologii. Powstał ogród dialogu. Powstała rawska Via Dolorosa. Cała wystawa, gdzie ukazane jest męczeństwo księdza Zienkowskiego, ojców pasjonistów, którzy nieśli pomoc, której bardzo owocną, należy jeszcze i o tym też dodać, wielu innych kapłanów. Ksiądz ma ojciec Maksymilian. Ale to jest istota. Oddanie swojego życia za drugiego człowieka. I jeszcze, jak pan profesor pozwoli, dziękuję, że pan podjął ten wątek grobów. My wiemy jako parafianie, dzięki pracom pana Pawła Woźniaka z Berryna, innym osobom, że jest grób naszego księdza, Wacława Zienkowskiego w Niemczech, na cmentarzu. Jest plan, gdzie ta urna wśród wielu innych urn duchownych, świeckich jest pochowana. 20 centymetrów pod ziemią. Rok temu został tam otwarty nowy pomnik, gdzie to wszystko zabetonowano. I to jest też próba zapomnienia. Pod fałszywym płaszczem upamiętnienia, próba zapomnienia. My wystosowaliśmy wiele pism, petycji do polskich władz w Berlinie, parlamentów i tak dalej, także do różnych episkopatów i Polski, i niemieckiego. I niestety te starania wsparte tysiącami podpisów naszych parafian nie dały żadnego efektu. Otrzymywaliśmy za każdym razem odpowiedź taką, o której wspomniał pan profesor. Nie, bo nie możemy zgodzić się na przeniesienie tych prochów, chociaż wiemy, gdzie są i że one są, dlatego, bo to sprowokuje jakąś lawinę innych roszczeń. No na Boga, mamy jednego męczennika, mamy księdza Pawła Błogosławionego Woźniaka z diecezji łowickiej, panie profesorze, tak? A więc to są tylko pojedyncze groby, o których toczą się starania, aby je sprowadzić, te urny, aby one były. My wiemy, że ksiądz Wacław, świętej pamięci, on pragnie wrócić do tych owiec tutaj w Rawie, za które oddał swoje życie. I dlatego podjęliśmy te starania i bardzo proszę pana profesora, także i słuchających nas, aby nas wspierali, nie tylko w przypadku tego księdza, ale w przypadku także innych kapłanów. Bo jeżeli my zapomnimy, to któż będzie potem pamiętał?
Próbujemy mobilizować rzeczywiście władze, żeby zmieniły swój stosunek do tej sprawy i zaangażowały się rzeczywiście autorytetem władz państwowych, licząc także na wsparcie ze strony Kościoła. Ale ja chciałbym jeszcze wspomnieć o takim incydencie, który miał miejsce w Auschwitz, kiedy to księdza Władysława Grossa, kapelana Armii Krajowej z parafii oświęcimskiej, aresztowano w 1944 roku i wylądował w 10. 11. bloku na pierwszym piętrze. To był wydzielony blok dla gestapo katowickiego. I ksiądz Gross usłyszał, jak tylko znalazł się wśród uwięzionych tam licznych więźniów, cieszymy się, że ksiądz jest z nami. On taki oburzony, jak to cieszycie się, że księdza wsadzili? On mówi, idziemy na śmierć i cieszymy się, że mamy księdza. To jest jakby zmiana optyki. To dla nich ksiądz był darem nieba, że mogą skorzystać z jego posługi. I to jest ta wizja. Mam tutaj przed sobą 5 tomów Martyrologii Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego. To są wielkie tomiska. Poszyt dotyczący zakonów ma ponad 800 stron. Inne są po 400-300 stron. To jest dzieło dwóch salezjanów, księdza Wiktora Jacewicza i księdza Jana Wosia. Więźniów, ale też tych, którzy dokonali mozolnej pracy, żeby zebrać nazwiska tych duchownych polskich, którzy przeszli przez niemieckie obozy koncentracyjne. Warto pamiętać, że mamy to dzieło, które nam jakby uświadamia wielkość ofiary polskich duchownych.
Radio Maria, bardzo proszę. Halo?
Poproszę o połączenie.
Jesteśmy już na antenie. Kogo witamy i skąd telefon?
Janina z Wielkopolski.
Pani Janino, radio proszę wyłączyć i rozmawiamy przez słuchawkę telefonu, dobrze?
Dobrze, dobrze, Ojcze, szczęść Boże, szczęść Boże. Dobry pasterz oddaje życie swoje za owce swoje. Takim pasterzem był nasz proboszcz Józef Biały, wywieziony do obozu Dachau przez hitlerowców. Tam został skierowany do komory gazowej, aby się uratować, zgodził się na to, aby zostać królikiem doświadczalnym. I kiedy po wojnie wrócił do parafii ledwo żywy, trafił w szpony komunistów, ale był nieustraszony i nocami dawał śluby i chrzcił dzieci ludziom, którzy byli zagrożeni utratą pracy przez komunistów i brakiem chleba dla swoich rodzin. I o takim właśnie, i takim właśnie naszym apostołem Bożym był w naszej parafii ksiądz Józef Biały.
Dziękujemy pięknie za to świadectwo. Pozdrawiamy Panią bardzo, bardzo gorąco. Pamięć, Panie Profesorze, która przetrwała, ludzie, którzy doświadczyli z jednej strony Gehenny, II wojny światowej, a później wpadli, tak jak w przypadku księdza Jana, w szpony komunistów.
Kiedyś miałem rozmowę z księdzem, który przeszedł przez doświadczenia medyczne, pseudomedyczne w obozach niemieckich. I on był zanurzany do lodowatej wody, tracił przytomność, wyciągano go i wkładano między dwie nagie więźniarki. Potem była już jedna tylko więźniarka, dlatego że okazywało się w wyniku doświadczeń, że ciało ściślej przylega. On przeszedł przez to i bardzo się tego wstydził, że w ogóle miał jakiś kontakt z kobietą, mimo że był nieprzytomny, nieświadomy, niezależnie to było wszystko od jego woli. Ale wstydził się tego bardzo i komuniści potrafili go złamać, grożąc mu, że będą rozpowszechniali właśnie plotki dotyczące jego życia w obozie. I to była jego osobista tragedia, bo ten jakby ślad obozowy go po prostu doprowadził do ciężkiej choroby i pod wpływem zresztą właśnie tych funkcjonariuszy, którzy próbowali go wykorzystać już po wojnie. To jest też element, o którym warto pamiętać, że ci, którzy doświadczyli czegoś najbardziej upadlającego, byli, czemu nie byli w niczym winni i co od nich nie zależało, ale było też później brutalnie wykorzystywane przeciwko im osobiście i przeciwko Kościołowi.
Przypomnę numery telefonów do naszego studia w Rawie Mazowieckiej. Dwa numery telefonów, pierwszy z nich 508 855 849, 508 855 849 i drugi numer telefonu 508 860 738, 508 860 738. Siostra Józefa, nasze siostry nazaretanki, męczennice z Nowogródka, w tym kontekście, do którego nawiązał ksiądz proboszcz, bardzo mocno siostro uwypukliła ten charakterystyczny element tego świadomego ofiarowywania swojego życia.
Tak, chcę tutaj jeszcze podkreślić ostatnie godziny, które siostry spędziły w piwnicy po przywiezieniu ich wieczorem 31 lipca. Palacz, który później też zeznał, że siostry były w takim małym pomieszczeniu. Ja mogłam być w latach 90., ponieważ pisałam pracę o naszych siostrach. I w latach 90. pozwolono mi w tym komisariacie zejść do piwnicy. Od czasu wojny wtedy tam jeszcze nie było żadnych remontów przeprowadzonych. I okazało się, że pomieszczenia, które tam na dole były, to były takie niewielkie i oddzielające je ścianki nie dotykały sufitu. I w jednej właśnie z takich pomieszczeń tam wepchnięto naszych 11 sióstr. I ten palacz zeznał, że rano, kiedy już siostry zostały zabrane, on na posadzce, bo tam było bardzo brudno, zauważył postać, czyli siostry leżały krzyżem, wymieniając się. Myślę, niektóre klęczały. I później też znaleziono w tym pomieszczeniu krzyż z pasyjką Pana Jezusa, który z domu zabrały, kiedy zostały zabrane zaproszone do komisariatu. I to chyba też dla nas jest takim ogromnym znakiem, komu oddały swoje życie, ale też za kim każdego dnia wiernie szły. Siostra Stella, która wybuchu wojny podjęła się obowiązku przełożonej, żeby wzmocnić też nadzieję sióstr we wspólnocie. Powiedziała bardzo mocno: proszę sióstr, gdzie my pójdziemy? Idziemy do Pana Jezusa. Kiedy wybucha wojna, tak jest też i dzisiaj było, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, siostry nasze mają taką możliwość dowolną, że mogą powrócić, tak, tam, gdzie jest bezpieczniej. I tak samo w Nowogródku dwie siostry po wybuchu wojny pojechały do Wilna, tak zdecydowały, wydawało się, że tam będzie bezpiecznie. Okazało się później, że nie. Przeżyły też tułaczkę i wtedy siostra Stella właśnie podejmuje się obowiązku przełożonej i ona też jest takim ogromnym wsparciem dla całej wspólnoty. I myślę, że też tutaj w tym kontekście zabrania właśnie krzyża ze sobą, że idziemy razem z tym, który nas umacnia i ofiara sióstr wpisana właśnie w życie Pana Jezusa. To, co tutaj też i Pan Profesor podkreślił i tutaj osoby, które wcześniej mówiły, jak bardzo ważne dla nas jest upamiętnienie miejsca śmierci, oddania życia. Siostra Małgorzata, która często wracała na to miejsce, musiała też, wiadomo, uważać, ale tak bardzo jej zależało, żeby zaznaczyć i tutaj wrócić. Udało się z księdzem Zienkiewiczem, to był adwent 44 roku, wtedy po raz pierwszy grupa osób poszła z księdzem, żeby się nad siostrami pomodlić i to miejsce pokropić wodą święconą. A później na świętego Józefa 1945 roku udało się dokonać pierwszej ekshumacji i niektóre siostry nasze w tej mogile miały taką postawę ciała, że dogorywały, nie były od razu zabite. I był razem z siostrami też w tej mogile młody chłopak. To są tylko nasze przypuszczenia. Czy wykorzystano do kopania dołu, czy też zobaczono, że ktoś widzi dokonany mord na siostrach? Rodzina potem szukała go, bo z domu wyszedł, nie wrócił. No i trudnym było przeżyciem, kiedy była ekshumacja sióstr, a rodzice zobaczyli, że tam jest też ich syn. I na świętego Józefa 11 trumień na saniach. To było takie też przedziwne, bo kiedy została ustalona data, żeby ciała sióstr przewieźć, troszeczkę się obawiano, jak to zrobić. Marzec, błoto, jak to po prostu zorganizować. No i siostry, tam to był też taki cud świętego Józefa. Na świętego Józefa rano był przymrozek i taki śnieg, że sanie mogły jechać. To niby taki szczegół. I te 11 trumień właśnie przywieziono do Fary, gdzie umieszczono je po zakończeniu mszy świętej przy kościele. Natomiast kiedy już była wiadomo, zakończony też proces naszych sióstr męczennic, odbyła się druga ekshumacja i wtedy ciała, szczątki zostały przeniesione do kaplicy wewnątrz Fary, a część kości, i to jest też dla nas, ludzi wierzących, bardzo istotne i bardzo ważne, że możemy też mieć relikwie świętych i błogosławionych. I też często na przykład z parafii, skąd siostry pochodziły, albo też dużo też było próśb ze strony księży, obecnie tereny Białorusi, dawniej nasze polskie, które się zwracają z prośbą i do kaplic i kościołów takie relikwie mogą otrzymać, gdzie jest niesamowite też takie doświadczenie obcowania świętych, a w przypadku naszych sióstr, jako tych, które oddały życie i za rodzinę, i za kapłana, tak, które dalej się też wstawiają. Żyją jeszcze, tutaj też dodam, bo mam taki też bliższy kontakt z osobami, które chodziły do naszej szkoły, które prowadziły siostry. Niektórzy jeszcze żyją. Część też była wywieziona na Syberię, do Kazachstanu. Te osoby mówią, dzisiaj mają lat 90 parę, I one wprost zawsze mówią, że swoje codzienne, wierne przeżywanie życia, czy to była Syberia, czy to był Kazachstan, i takie też zaufanie Panu Bogu, że nas nigdy nie zostawia, to wciąż oni modlili się do sióstr, tak, do sióstr męczennic. Tak samo teraz w obliczu też cierpienia, samotności, choroby, zawsze powtarzają, a nasze siostry, tak jak kiedy byłyśmy dziećmi, się o nas troszczyły, tak samo dzisiaj też za nami się wstawiają. I ja też osobiście naprawdę mam ogromne przekonanie zarówno do sióstr, kiedy się modlę za wstawiennictwem naszych męczennic, za rodziny, ale też w obliczu dzisiaj tego, co doświadczają kapłani, prosząc o potrzebne łaski też dla kapłanów, czasami też niesłusznie osądzanych, o łaskę też wierności codziennej, takiego też dawania świadectwa i żeby w swoim życiu też wiedzieli, że mają osoby właśnie te, które się wstawiają z nieba, ale też te, które się modlą tutaj na ziemi. Dziękuję.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Moje imię Ewa, dzwonię z Warszawy. I chcę powiedzieć właśnie, przysłuchuję się audycji i skoro jest mowa o i o Przasnyszu i o Działdowie, to chciałabym tutaj wspomnieć siostrę męczenniczkę beatyfikowaną przez świętego Jana Pawła II wraz z innymi błogosławionymi, mianowicie siostrę Marię Teresę od Dzieciątka Jezus, kapucynkę, która właśnie była w Przasnyszu i 2 kwietnia 1941 roku Niemcy wtargnęli do klasztorów w Przasnyszu, siłą zabrali siostry i przewieźli właśnie do obozu w Działdowie. Siostra Maria Teresa, już będąc w klasztorze, pełniąc funkcję i za krystianki i bibliotekarki, no wsławiła się taką właśnie i pokorą, i cichością, i wyróżniała się wśród sióstr, a tam do obozu została zabrana chora, bo chorowała na gruźlicę. I od kwietnia, od początku kwietnia do 24 lipca, gdzie w którym to dniu skonała, leżała chora, ciężko chora, nie mogła oddychać i siostry, kilkanaście sióstr było razem w celi numer 31 i w warunkach były strasznych. Słyszały z góry jęków w ogóle katowanych i biczami i bitych Żydów. I także księży, bo właśnie w tym obozie, jak już i w audycji było, i wiem, że przebywali właśnie księża. Ale chcę powiedzieć, że siostra Maria Teresa od Dzieciątka Jezus jest wspaniałą, tak osobiście powiem, wspaniałą siostrą błogosławioną, którą ja osobiście poznałam 2 lata temu poprzez lekturę takiej książki Miłosierdzie w życiu i męczeństwie błogosławionej kapucynki Marii Teresy, wydanej z okazji iluś stolecia zakonu właśnie w Przasnyszu. I chcę powiedzieć, że jest to wspaniała święta, która przypomina mi bardzo siostrę Faustynę Kowalską, swoją właśnie pokorą, swoim oddaniem dla Pana Jezusa, bo nazywała się siostra Maria Teresa od Dzieciątka Jezus, ale w swojej celi miała wielkie nabożeństwo do Pana Jezusa Konającego. I gdy ktoś wszedł, siostry zeznawały w procesie beatyfikacyjnym, że gdy ktoś głośno wszedł, czy po prostu wszedł do jej celi, to mówiła: cicho, cichuteńko, bo mój Jezus na krzyżu kona. Więc tak, wspaniała postać, trzeba o niej wiedzieć i szkoda, że się o niej nie wie. i wspaniała martyrologia, jeżeli można tego słowa użyć, wspaniała sióstr z Przasnysza, które właśnie po śmierci siostry Marii Teresy tam w Działdowie, jakimś cudem właśnie po 2 miesiącach zostały uwolnione. Siostry przypisują to właśnie wstawiennictwu ich współsiostry, tej już w tej chwili błogosławionej Marii Teresy. To tyle chciałam powiedzieć i dobrze by było, żeby siostra Maria Teresa, błogosławiona kapucynka od Dzieciątka Jezus, była szerzej znana, bo chcę powiedzieć osobiście, bardzo się wstawia za poleconymi sprawami rodzinnymi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy bardzo gorąco ojcze prowincjale, proszę bardzo.
Siostry kapucynki rzeczywiście bardzo wiele robią, by tę postać wypromować. Jest to jedna z pośród błogosławionych w tej dużej grupie męczenników polskich, 107 męczenników II wojny światowej, beatyfikowanych przez Jana Pawła II. Pośród tych beatyfikowanych są już także biskup płocki Antoni Julian Nowowiejski, biskup Leon Wetmański, także znaczna ilość kapłanów, sióstr zakonnych. Siostry kapucynki w Przasnyszu wydały także, i to jest też bardzo wielkie świadectwo, zarówno ich wielkiej pokory, wielkiego oddania, wielkiej też wiary i modlitwy, swoją kronikę. Właśnie ten zapis pobytu w Działdowie w formie książkowej, który jest gdzieś tam pewnie do nabycia i w internecie i zapewne także u sióstr, a jest też przepięknym świadectwem właśnie męczeńskiej śmierci wielu duchownych, w tym naszych współbraci. Tutaj też siostra zwróciła uwagę na to, że siostry nazaretanki mogły powrócić, mogły uniknąć tej męczeńskiej śmierci. Podobnie było z pasjonistami. My już wcześniej, nasi współbracia już wcześniej mieli sygnały o tym, że ich życie jest zagrożone. Mogli uciekać z Przasnysza, mogli, przygotowywali nawet już jakieś świeckie ubrania, ale zdecydowali na końcu, że zostają, że chcą trwać tutaj, gdzie Pan Bóg ich postawił, w tym miejscu, które zostało im przeznaczone. Można powiedzieć, trochę naśladując w tym współbraci z Hiszpanii, którzy kilka lat wcześniej, w czasie wojny domowej w Hiszpanii w 1936 roku, właśnie zakończyli swoje życie śmiercią męczeńską w takich bardzo okrutnych okolicznościach, ponieważ to było seminarium duchowne w Daimiel, gdzie młodzi adepci przygotowywali się dopiero do kapłaństwa, wielu z nich nie było jeszcze kapłanami, zostali z tego seminarium rozpędzeni, wyrzuceni w nocy, nakazano im zdjąć habity, wynosić się, wracać do swoich domów, a potem po prostu urządzono na nich polowanie, dosłownie polowanie, więc oni w przeciągu miesiąca ginęli w przeróżnych miejscach, często mordowani bardzo okrutnie. I tutaj nasi współbracia właśnie z Przasnysza, idąc za ich przykładem, chcieli być wierni do końca swojemu powołaniu, do końca strojowi zakonnemu, który przyjęli w zakonie i który nosili do momentu aresztowania.
Bardzo proszę, siostro.
Tutaj chcę jeszcze dodać, najmłodsza siostra z tej grupy naszych 11 sióstr miała zaledwie 27 lat. Była jeszcze juniorystką, więc siostrą, która ponawia śluby na jeden rok. To nie były jeszcze śluby wieczyste. I w czasie wojny dla niej to było ogromnym przeżyciem. Też taka próba swoistego, myślę, że na nowo odkrywania daru powołania. I przełożona, widząc takie jej też zmaganie i tęsknotę i za domem, pozwoliła jej wrócić do domu na krótki czas. I to jest niesamowite. Siostra Boromea, bo takie przyjęła imię zakonne, jak sama napisała, że coś ją tak nagliło, że moje miejsce nie jest tu, tylko jest w Nowogródku. I to też dla mnie jest ciągle takim potwierdzeniem odczytywania woli Pana Boga, że to On da siłę, On da moc, a jednocześnie dla nas pozostaje swoistą tajemnicą, także jakby wrócimy na swoje miejsce daru powołania i z Jego mocą jesteśmy w stanie oddać też swoje życie.
Numery telefonów do naszego studia 508 855 849. Powtórzę 508 855 849 i drugi numer telefonu 508 860 738. 508 860 738. Dobry pasterz oddaje życie za swoje owce w kontekście martyrologii duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej. Do zakończenia naszego spotkania pozostało 15 minut. Myślę, że trzeba poczynić pewne słowo podsumowania naszych rozmów niedokończonych, z czym zostajemy my sami, z czym zostawiamy słuchaczy Radia Maryja. A jeżeli ktoś jeszcze pomiędzy wypowiedziami zadzwoni, to odbierzemy jeszcze jeden telefon. Księdze, proboszczu, bardzo proszę.
Te postacie, o których mówimy, to zdały egzamin w momencie ciężkiej próby. Ale przecież zdawały ten egzamin także ze swojej posługi kapłańskiej, czy to zakonnej i wcześniej. Z księdzem Wacławem Zienkowskim, bo tak jestem z nim jako proboszcz, jego następca też blisko związany, jest wiele takich przykładów, kiedy on był ukazywał taką postać dobrego pasterza. Całkiem niedawno nasze muzeum, które mamy, parafialne, nie tylko poświęcone tej postaci, ale wszystkiemu, co jest związane z historią naszych obiektów, był starszy mężczyzna, który przyjechał z Kanady, przyszedł i zobaczył gablotę, w której jest zdjęcie tego księdza i się wzruszył jako mężczyzna. Ja pytam się, co się stało? Mówi, proszę księdza, bo ten ksiądz, jaki jeszcze ja byłem dzieckiem i byłem ministrantem w biednej rodziny, to on wiedząc, że w naszym domu jest bieda, to on zawsze zapraszał na śniadanie, żebym ja coś zjadł. A w dodatku jeszcze w kieszeni mi pakował kawałki chleba, żebym wziął dla rodzeństwa, dla mamy. I to jest też taki przykład dobrego kapłana. A jednocześnie taki epizod przed jego śmiercią, że jednocześnie zachował pewien humor. Otóż jak po tym mordzie tutaj na placu ludzie byli przerażeni całym terrorem, jaki okupanci niemieccy stosowali wobec ludności, i pewna dziewczynka przyszła do niego i była to spowiedź czy nie spowiedź, trudno o tym powiedzieć, jak to było, ale mówi do tego księdza, że ona strasznie nienawidzi tych Niemców. A ksiądz mówi, no ale wiesz, to my jako chrześcijanie nie możemy nienawidzić. Ty masz się modlić za nich. No ale jak ja mam się modlić, jak oni robią tyle krzywdy, tyle zła? To mów tak, jak zobaczysz Niemca. Taką modlitwę krótką. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Także to jest pewien i humor, tak, związany z postacią tego księdza, ale jako proboszcz miejscowej parafii zachęcam tych, którzy mogą, aby podjęli pamięć o tym kapłanie, tak jak i o siostrach i o wielu innych osobach duchownych, którzy z ludu wzięci, dla ludu ustanowieni i dla ludu oddali swoje życie, aby o nich pamiętać, aby się modlić. My w naszej parafii mamy też modlitwę, bo ksiądz Wacław nie został beatyfikowany, chociaż jesteśmy przekonani, że ten tytuł męczennika jemu przynależy. Mamy ten ogród, mamy wiele miejsc, w których chcemy o nim pamiętać. Nie dla pamięci, ale ku przestrodze. Dlatego w naszym ogrodzie też jest też krąg pokoju, gdzie codziennie modlimy się o pokój. Szczególnie teraz w kontekście tej wojny. Ale wiemy, że Maryja, to jej przesłanie z Fatimy, odmawiajcie różaniec, proście o pokój, aby nie przyszła jeszcze gorsza wojna, aby nie przyszły czasy. Ci księża, ci duchowni, siostry zakonne oddali swoje życie jako dobrzy pasterze. Nie zmarnujmy tej ofiary, ale starajmy się być dobrymi dla innych.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże, mówi Lucyna z Płocka. Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich gości w studio i radiosłuchaczy. Ja chciałam powiedzieć i pozdrowić z Mazowsza Rawę Mazowiecką, ponieważ w Płocku jest również szkoła, najstarsza szkoła w Polsce, obecnie liceum imienia marszałka Małachowskiego, które było kolegium jezuickim, podobnie tak jak w Rawie Mazowieckiej i właśnie kuźnią takich również wybitnych osób, między innymi absolwentem tego kolegium był święty Andrzej Bobola, a także błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński. Proszę Państwa, chciałam jeszcze się podzielić dzisiejszymi moimi uczuciami, emocjami związanymi z rocznicą beatyfikacji, na której byłam 12 czerwca 1999 roku na placu Piłsudskiego. Myślę, że ta beatyfikacja na pewno była poruszana pewnie przez pana profesora Wysockiego i uczestników, ale byliśmy grupą dosyć taką, bym powiedziała, widoczną, ponieważ nasi biskupi byli beatyfikowani, arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski i biskup Leon Wetmański, więc te przeżycia w tę rocznicę i moja dzisiejsza skromna modlitwa wraz ze wspólnotą Rodziny Radia Maryja, przepiękna msza święta i ta piękna kultura i mazowiecka, i łowicka, i ta gorąca, piękna homilia ojca. Wszystko to spowodowało u mnie właśnie tę, że ja w tajemnicy świętych obcowania dziś szczególnie przeżywam właśnie problem martyrologii duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej, a także całego narodu. Bardzo dziękuję za wszystkie świadectwa, za wszystkie wspomnienia i życzę księdzu proboszczowi, aby ten piękny ogród właśnie rozwijał się, bo przy naszej szkole jest najbliższe sąsiedztwo sanktuarium świętej siostry Jezusa Miłosiernego, bo tuż obok właśnie tego dawnego kolegium jezuickiego, dosłownie przez miedzę, siostra Faustyna miała objawienia Pana Jezusa Miłosiernego w 1931 roku w Płocku. I myślę, że wszyscy ci nasi kochani święci i błogosławieni, którzy oddali swoje życie za Polskę, za braci i dali świadectwo swojej głębokiej wiary i heroizmu, dzisiaj nas wspierają.
I tu stawiamy kropkę, Pani Lucyno. Stawiamy kropkę. To są rozmowy niedokończone. Ja wiem, że wszystkiego nie zdołamy wypowiedzieć, co chcielibyśmy jeszcze, tak, z czym chcielibyśmy się jeszcze z innymi podzielić. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Powracamy do naszych podsumowań, Ojcze Prowincjale. Bardzo proszę.
Kiedy siostra wspomniała o tej współsiostrze, która tak bardzo chciała dołączyć do tych sióstr, które oddały swoje życie, mi jeszcze przypomina się postać związana bardzo mocno z Rawą Mazowiecką, ojca Bernarda Kryszkiewicza, sługi Bożego, czcigodnego sługi Bożego. On tutaj w Rawie Mazowieckiej, do Rawy Mazowieckiej trafił właśnie na początku wojny. Nie był przypisany do tej wspólnoty, był przypisany do wspólnoty Przasnyskiej. Tam powinien być, wskutek różnych okoliczności trafił tu. Sławił się wielką gorliwością w ratowaniu życia ludzkiego. Właśnie wtedy, kiedy tutaj pan doktor wspominał o tym, na Rawę sypały się bomby, on nie bacząc na niebezpieczeństwo, nie szukając dla siebie schronienia, wyruszał razem z klerykami, razem z innymi ojcami zbierać tych rannych do klasztoru, gdzie zorganizował dla nich taki prowizoryczny szpital. Ale po II wojnie światowej, kiedy wojna się już kończyła, czy zmierzała ku końcowi, kiedy front przesuwał się w stronę zachodu, jego przełożeni wysłali do Przasnysza, by tam właśnie odzyskał nasz dom macierzysty, dom macierzysty pasjonistów. I tam posługując chorym w 1945 roku, czyli tuż po zakończeniu II wojny światowej, niosąc Chrystusa do chorych, niosąc nie tylko chleb eucharystyczny, ale też ten chleb codzienny, starając się nieść pomoc i duchową, i materialną, zaraził się tyfusem i na początku lipca 1945 roku zmarł, można powiedzieć, dołączając. Też jak właśnie ten dobry pasterz, który dba o każdą owcę, nie tylko o tych, od których coś może otrzymać, ale także idzie do tych, którzy właśnie tej pomocy najbardziej potrzebują. Także dołączył, można powiedzieć, na koniec do swoich współbraci, z którymi dzielił wspólnotę.
Siostro Józefo?
Ja chciałabym przytoczyć na zakończenie słowa, które wypowiedział święty Jan Paweł II, kiedy beatyfikował nasze siostry. Było to 5 marca 2000 roku. To była pierwsza beatyfikacja w roku jubileuszowym w Rzymie. I papież powiedział między innymi tak. Skąd miały siłę, aby ofiarować siebie w zamian za uratowanie życia uwięzionych mieszkańców Nowogródka? Skąd czerpały odwagę, aby ze spokojem przyjąć tak okrutny i niesprawiedliwy wyrok śmierci? Bóg przygotował je powoli na tę chwilę największej próby. Ziarno łaski rzucone na glebę ich serc w chwili Chrztu Świętego, a potem pielęgnowane z wielką troską i odpowiedzialnością, zakorzeniło się głęboko i wydało najwspanialszy owoc, jakim jest dar z własnego życia. Jako osoba konsekrowana, to już moje słowa, ja odbieram to i do siebie, ale też myślę, że do wszystkich osób konsekrowanych jest to skierowane. Otrzymany przez nas dar powołania, zakorzenione też w sakramencie chrztu, potem konsekracji i też pielęgnowane każdego dnia i takie oczyszczanie naszej motywacji, dla kogo tutaj jestem i za kogo codziennie ja, konkretnie tu, gdzie teraz posługuję, ja obecnie w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzyptówkach w Zakopanem, ja chcę ofiarowywać swoje życie jako osoba konsekrowana i myślę, że to też jest takie zaproszenie do wierności dla wszystkich powołanych.
Panie dyrektorze.
No tutaj ja bym chciał jeszcze też na koniec wspomnieć, zaczęliśmy od września 1939 roku, ale no w 1945 roku, o czym też tutaj częściowo mówił pan profesor, zaczęła się, tak jak wszyscy wiemy, niestety, druga okupacja i takim smutnym jakby pierwszym elementem była to bombardowanie Orawy, o którym wspomniałem, ale także księża ginęli nie tylko, trzeba pamiętać, z rąk okupanta niemieckiego, ale także niestety ten drugi okupant sowiecki także ma tutaj krew na rękach i takim przykładem jest tutaj na ziemi rawskiej, niedaleko Rawy, obelisk ku czci ojca Wacława Wilhelma de Perasa, który został właśnie w styczniu 1945 roku tutaj przez żołnierzy sowieckich zabity. Prawdopodobnie na tle rabunkowym, ale to też świadczy o tym, jak niestety, to o czym już wspominaliśmy tutaj, nic się nie zmieniło w tej barbarzyńskiej armii, czy to jest armia carska, czy armia czerwona, czy dzisiaj putinowska, niestety. Miejmy nadzieję, że te czasy, to się już nie powtórzy, ale no oczywiście wiemy, że nadal trwa wojna w Ukrainie, więc ta smutna analogia po nieco z górką 80 latach nadal niestety to porzekadło, że historia lubi się powtarzać. No, Oby jak najrzadziej powtarzała się w tym tragicznym wymiarze.
Panie profesorze?
Wielki artysta Ksawery Dunikowski, który na pytanie, co robił w czasie okupacji, mówił, bawiłem w Oświęcimiu. Był więźniem Auschwitz. Szczęśliwie został wyreklamowany, tak jak Władysław Bartoszewski. W pierwszych miesiącach istnienia obozu to było jeszcze możliwe. I kiedy wrócił do Warszawy, w jego zapiskach znalazła się taka informacja, że do litanii, do wszystkich świętych powinno się dodać: Męczennice Oświęcimia, módlcie się za nami.
parafrazując to, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć: męczennice obozów koncentracyjnych, módlcie się za nami.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, kończymy nasze rozmowy niedokończone. Dobry pasterz oddaje życie za swoje owce w kontekście martyrologii duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej w naszym tymczasowym studiu Radia Maryja w Rawie Mazowieckiej. Rozmawialiśmy z panem profesorem doktorem habilitowanym Wiesławem Wysockim, panem doktorem Marcinem Broniarczykiem, dyrektorem Muzeum Ziemi Rawskiej, siostrą Józefą Kobielą, nazaretanką, ojcem doktorem Łukaszem Andrzejewskim, prowincjałem ojców pasjonistów i księdzem prałatem doktorem Bogumiłem Karpem, proboszczem tutejszej wspólnoty parafialnej. A już za chwilę na antenie Radia Maryja nasza wspólna modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta. Słuchacze Radia Maryja, proszę o przygotowanie modlitewników.
Cela bez okien, światła i pryczy, zimna i ciasna jak grób. Prostą modlitwę ktoś szepcze w ciszy, ona pokarmem na głód. Zamki zgrzytnęły, drzwi uchylone, w nich esesmanów dwóch. Jeden z nich rzuca szyderczym tonem: dzisiaj zdechniecie tu. A ojciec Kolbe nie mówi nic, patrzy tylko z czułością, bo wrogi uśmiech znika w mig w zderzeniu z czystą miłością. A ojciec Kolbe nie mówi nic, milczenie mówi za niego, bo ono rozbraja wrogów w mig, w miłość zamienia przemoc. Światła i pryczy, zimna i ciasna jak grób. Żadnej modlitwy nikt już nie słyszy, zabrakło jego słów. Zamki zgrzytnęły, drzwi uchylone, w nich esesmanów dwóch. Jeden z nich rzuca: to chyba koniec. Drugi chwyta za puls. A ojciec Kolbe spod nieba bram patrzy na nich z czułością, bo zawsze swoich wrogów chciał obdarowywać miłością. A ojciec Kolbe u nieba bram w ramionach niepokalanej, bo zawsze pragnienie jedno miał, by miłość rządziła światem.
Drodzy Państwo, zapraszamy bardzo gorąco do wspólnej modlitwy, modlitwy na zakończenie dnia, czyli komplety w naszym tymczasowym studiu w Rawie Mazowieckim. Przetasowania personalne, są kapłani, są siostry zakonne, a zatem rozpocznijmy naszą modlitwę. Bardzo proszę księdza o poprowadzenie.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Na końcu tego dnia uczynimy teraz krótki rachunek sumienia i przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy i niewierności. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogąca, odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez sen
czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
Pozdraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże. I na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i z kraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu niesfory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie mój, pomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. Ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju,
według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieją nasza witaj.
Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łezpadole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławione owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Bardzo gorąco dziękujemy za wspólną modlitwę na zakończenie dnia. siostry i kapłani. Krótkie słowo pozdrowień. Bardzo proszę. Kogo pozdrawiamy, siostrą?
Bardzo pozdrawiam serdecznie moje zgromadzenie sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu i też kapłanów, z którymi współpracuję na Krzeptówkach, i moją rodzinę, z której pochodzę.
Przekażmy mikrofon dalej.
To ja pozdrawiam wszystkie siostry misjonarki Krwi Chrystusa, szczególnie siostrę generalną, siostrę Gabrielę.
Siostrą?
Pozdrawiam wszystkich chorych, którzy łączą się razem z nami na modlitwie.
Bardzo proszę.
Pozdrawiam wszystkie siostry, kapłanów, którzy pracują na misjach. Szczególnie też pozdrawiam wszystkich ojców redemptorystów. I dziękując za posługę w telewizji Trwam, w Radio Maryja. I też pozdrawiam moją rodzinę.
Bóg zapłać. Dziękujemy pięknie. Księże Łukaszu?
Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich wiernych, tym, którym posługuję, posługiwałem. Zawsze pamiętam o nich w swojej modlitwie. A pozdrawiam także swoją mamę, która nieustannie słucha Radia Maryja i telewizji Trwam.
Księże proboszczu.
Cóż, pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych parafian. I także wśród nich tych, którzy są chorzy, samotni. Bóg zapłać również ojcu Piotrowi, całej wspólnocie ojców redemptorystów za tą przepiękną transmisję z naszej parafii, za pobyt. Zapraszamy, a jeszcze dodam, że w pozdrowieniach chciałem też uwzględnić moich najbliższych, siostry, rodzeństwo i przyjaciół, znajomych z innych miejsc, gdzie posługiwałem.
Bardzo serdecznie dziękujemy. I tak, drodzy Państwo, kończymy nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie Rodziny Radia Maryja, które przeżywaliśmy w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Raz jeszcze dziękuję księdzu proboszczowi, wszystkim współpracownikom zaangażowanym w zorganizowanie dzisiejszej uroczystości. Z nami do końca czuwa pan Krzysztof Gabski, który realizuje program, także rozmowy niedokończone. Żegnamy się z Państwem słowami: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przekazujemy głos do studia Radia Maryja w Toruniu.